pobudzamy wasze synapsy. Na 91,6 FM.
5 po 17, a to oznacza, że rozpoczynamy środowe wydanie Synaps przy mikrofonie Karolina Kowalska, a audycję realizują niezastąpione Paula Starościak i Magda Fugiel. Dziś zabiorę was w podróż do czasów, kiedy to ludzie wręcz bledli na wieść, że mogą trafić do szpitala. Myśl o pobycie w tej placówce była tak przerażająca, że pacjenci byli w stanie dosłownie wykrwawić się na ulicy, byle tylko tam nie trafić. Opowiem wam, skąd ten strach, dlaczego pobyt w szpitalu aż tak często wiązał się z przedwczesnym zgonem, a jeśli myślicie, że lekarze zawsze mieli na celu dobro pacjenta, to jesteście w ogromnym błędzie, ale o tym jeszcze się przekonacie. Zostańcie z nami na Synapsach.
Radio Luz.
Włącz się na 91,6 FM oraz na 916.fm.
Wyobraźcie sobie, że ulegliście jakiemuś wypadkowi. Rozlegle krwawicie i kiedy przyjeżdża po was karetka, wy z przerażeniem stwierdzacie, że nie, przepraszam, ale ja jednak nie chcę do szpitala. Wasze życie jest zagrożone, ale wy jednak nie chcecie skorzystać z pomocy specjalistów. Troszkę irracjonalne, prawda? W ten sam sposób reagowali ludzie żyjący chociażby w XIX wieku. Szpital wtedy kojarzył się bardziej z umieralnią i pacjenci, którzy przychodzili tam z jakimś drobnym problemem, który niespecjalnie zagrażał zdrowiu, to mogło się okazać, że szpital ci pacjenci opuszczali albo ledwo żywi, albo, no cóż, mogli w ogóle go nie opuścić. Najgorsze były zabiegi chirurgiczne, przeżycie ich graniczyło zazwyczaj z cudem i tak prawie 100% wszystkich cięć cesarskich w XVIII wieku kończyło się tragicznie zarówno dla matki, jak i dla jej dziecka. I odpowiedzią, dlaczego ludzie umierali po zabiegach, były zarazki. Różnego rodzaju bakterie, wirusy czy grzyby. Cóż, nikomu po prostu nie przyszło do głowy, żeby przed i po zabiegu umyć ręce. No i w zasadzie mycie rąk to dla nas taka kompletnie intuicyjna rzecz, w tamtych czasach no niekoniecznie. I właśnie w XIX wieku w Wiedniu żył Ignacy Semmelweis. On prowadził pewną klinikę i w tej klinice bardzo trapił go fakt, że wiele kobiet umiera w połogu. Zaczął robić pewne statystyki i okazało się, że zdecydowana większość śmiertelnych przypadków występowała, kiedy to lekarz przyjmował poród, natomiast przeżywalność była większa, gdy poród przyjmowała położna. Po jakimś czasie Semmelweis doszedł do wniosku, że lekarze, którzy brali udział w sekcjach zwłok, następnie szli przyjąć poród, musieli po prostu przenosić na te kobiety jakieś dziwne, nieznane substancje. Semmelweis nazwał to smrodem rozkładających się tkanek, bo zwyczajnie nie wiedział jeszcze o istnieniu bakterii. No i właśnie lekarz nakazał mycie rąk reszcie lekarzy. Oczywiście na początku stał się obiektem kpin z powodu swoich przekonań, bo no cóż, jakieś przenoszenie smrodu rozkładających się tkanek troszkę... No, brzmi jak taka totalna głupota, ale w końcu przekonał lekarzy, jego praktyki są zresztą stosowane do dziś, a co najważniejsze, są skuteczne. I roznoszenie mikroorganizmów to jest ten taki nieumyślny przypadek, w którym to lekarz przyczyniał się do śmierci wielu pacjentów, ale co w momencie, kiedy lekarz świadomie mordował swoich pacjentów? O tym opowiem już za chwilę. Zostańcie na synapsach.
Na synapsach chwytamy za stery nauki.
Obecnie po śmierci możemy przekazać swoje ciało na rzecz nauki. I takie programy donacyjne prowadzą zakłady anatomii działające przy uczelniach medycznych. Dzięki temu przyszli lekarze, studenci mogą uczyć się anatomii na prawdziwych preparatach, a nie na makietach. No ale nie zawsze tak było. I na przykład w XVIII wieku w Szkocji istniał przepis, który pozwalał wykorzystywać do celów badawczych jedynie zwłoki osób skazanych na śmierć. No i... nic dziwnego, ale problem pojawia się w momencie, kiedy a. skazańców jest mało, b. a studentów za dużo. No i zgodnie z ekonomią popyt rośnie, więc jak możemy rozwiązać ten problem, bo nie zmusimy ludzi, żeby kradli i popełniali przestępstwa, a później zawiśli na stryczku. Liczby studentów też raczej nie powinniśmy zmniejszać. Rozwiązanie jest proste. Trzeba znaleźć mniej legalne źródło świeżych zwłok. No i na taki pomysł wpadł dr Robert Knox, który był notabene wybitnym chirurgiem, a jego wykłady z anatomii gromadziły na sali prawie 500 studentów. I Knox postanowił nie bawić się w zabijanie, czy nie chciał brudzić sobie rąk. Wygodniej po prostu było mu zapłacić temu, kto przyniósł mu świeże zwłoki. Za jedno ciało chirurg oferował 7 funtów i 10 szylingów, co w przeliczeniu na nasze czasy byłyby warte one około 1000 funtów, więc cena całkiem spora. I w ten sposób do chirurga trafił pewien morderczy duet dwóch Williamów, konkretnie William Hare i William Burke. Początkowo panowie podeszli do całej sprawy bardzo rozsądnie i można tak powiedzieć, że rozsądnie czy bezpiecznie. I tym właśnie rozsądnym rozwiązaniem było rozkopywanie świeżych grobów. Ale obaj panowie doszli szybko do wniosku, że to zajęcie jest dosyć żmudne, wymaga sporo pracy, trzeba chować się po nocach i chodzić po cmentarzach, więc no, nie podobał im się zbytnio ten pomysł. O wiele lepiej po prostu znaleźć kogoś na ulicy i zamordować, prawda? I właśnie w ten sposób oba Williamy zaczęły mordować bezdomnych, biedaków, wszystkie osoby, których po prostu nikt nie będzie później szukać. No i wszystko byłoby dobrze, ale z czasem ich morderstwa stały się mniej przemyślane i kiedy zamordowali 18-letniego chłopca, Jamesa Williamsa, no to przez przypadek zostali złapani. Jeden z nich został skazany na szafot, a dodatkowo w ramach kary jego skóra została wykorzystana do oprawienia ksiąg, jego zwłoki zostały także spreparowane i do dziś można je oglądać w jednym z edynburskich muzeów. I mimo, że dr Knox tuszował ślady zbrodni i zawsze utylizował ciała po sekcji, nie został skazany. I cała sytuacja spowodowała, że mimo wszystko stracił swój autorytet chirurga. Ale historia medycyny obfituje w mnóstwo takich historii o pozyskiwaniu zwłok do zakładów anatomii, a dr Knox był tylko kroplą w morzu.
Nauka bez tajemnic w Akademickim Radiu Luz.
Nie wszyscy zabijają w samoobronie, bądź są fanatykami wierzącymi, że po prostu śmierć komuś się należy. Niektórzy po prostu lubią mordować, trochę tak jak inni czytają książki czy oglądają filmy. I może gdyby Honora Kelly miała dostęp do telewizji albo znalazła sobie jakąś inną pasję, dużo ciekawszą, to znaczna liczba osób mogła dzięki temu mieć trochę dłuższe życie. Ale przez to, że w czasach, kiedy żyła Honora, nie było telewizji, no to musiała znaleźć sobie ona troszkę inną rozrywkę. I początkowo nic nie świadczyło o tym, że może ona być troszkę wyjątkowa inaczej. Jej bardziej przerażające aspekty osobowości wyszły na jaw, kiedy w wieku 33 lat postanowiła zostać pielęgniarką. W ogóle podczas samego szkolenia do pracy była tak radosna, taka żywiołowa, że personel medyczny zaczął nazywać ją wesołą Jane. I wielu pacjentów także darzyło ją ogromną sympatią. Wszyscy twierdzili, że jest to kobieta bardzo empatyczna, bardzo czuła i kochana. Ona sama nawiązywała z pacjentami bardzo bliskie więzi. Właściwie do tego stopnia bliskie, że swoim ulubionym pacjentom, którzy już prawie byli na finiszu kuracji, podawała troszkę większe dawki leków, aby trochę dłużej mogli posiedzieć z nią w szpitalu. Możecie się zastanawiać, że okej, tu podtruwała trochę pacjentów lekami, ale to byli ci pacjenci, których lubiła. A co z pacjentami, których już nie darzyła taką sympatią? No wtedy takiego po prostu pacjenta zwyczajnie zabijała. I na początku zaczynała od podawania nieszczęśnikom zbyt dużych dawek morfiny. Wkrótce potem zaczęła mieszać leki, aby wywoływać inne objawy i taką strategię wybrała nie tylko dla bezpieczeństwa, po prostu zmiany jakichś pozorów, ale właśnie także z czystej ciekawości, ponieważ Wesoła Jane była ciekawa, jak organizm zareaguje na konkretną mieszankę leków. I warte uwagi jest to, że Wesoła Jane nie zabijała pacjentów konających albo takich, którzy chcieli poddać się eutanazji. Dużo właściwie to o niej mówi. Nie były to właśnie zabójstwa z litości. Ona zabijała, ponieważ lubiła to robić, lubiła patrzeć, jak ktoś umiera, a w XIX wieku śmierć w szpitalach była tak naturalna, że po prostu nie budziła żadnych wątpliwości, to też Wesoła Jane mogła działać bezkarnie. Jednakże, kiedy zamordowała własną siostrę, cała sprawa wyszła na jaw. Sama Jane została uznana za niewinną z powodu niepoczytalności, ale czy wyrok był słuszny? No, nie mnie to oceniać. Ważne, że Wesołej Jane nie było już dane zamordować nikogo. Cała sprawa wydarzyła się dosyć dawno temu, ale w naszych czasach też nie brakuje seryjnych morderców wśród personelu medycznego, ale o tym opowiem już za chwilkę.
Nauka bez tajemnic w Akademickim Radiu Luz.
Morduje się z wielu przyczyn. Często są to przyczyny bardzo głupie, bo na przykład pokłóciłam się z partnerem, to go zabiłam. I jedną z takich głupich przyczyn morderstwa są morderstwa z nudów. I takim przykładem klienta, który mordował właśnie z nudów, jest Nils Hugel. Jest to kolejny morderczy bohater i był on także pielęgniarzem jak Wesoła Jane i w zasadzie stwarzał pozory bardzo porządnego pracownika. Zawsze kiedy działo się coś bardzo dramatycznego na oddziale, to właśnie on jako pierwszy stawiał się na sali. Jeżeli było zatrzymanie akcji serca, to właśnie on pierwszy reanimował. Generalnie wybitny pracownik, w końcu im szybsza reakcja personelu, tym większe szanse na uratowanie pacjenta. No, chyba że tak jak Nils, to my jesteśmy przyczyną nagłego pogorszenia się zdrowia pacjenta. I tak jak Nils, doskonale wiemy o tym, że już za 2 minuty, kiedy lek na arytmię zacznie działać, to serce naszemu pacjentowi po prostu się zatrzyma. I właśnie nasz wesoły Nils tak często brał udział w reanimacjach, że zaczęto nazywać go reanimacyjnym Rambo. Skuteczność jego reanimacji pozostawiała już wiele do życzenia. Szansa przeżycia była niemal taka sama jak wygranie na loterii. I początkowo nikt nie zwrócił uwagi na nadzwyczajną liczbę zgonów. Wszyscy tłumaczyli to specyfikacją oddziałów intensywnej terapii. I mimo zebrań personelu w sprawie jakości opieki nad pacjentami, po prostu nikomu nie przyszło do głowy, że żywot tych pacjentów może być troszkę powiązany z jednym pielęgniarzem. I sam pielęgniarz wpadł dopiero po 6 latach, kiedy przyłapano go na wstrzykiwaniu leku na arytmię pacjentowi, który nie miał takich zaleceń. Ostatecznie zarzucono mu 85 zabójstw, choć ta liczba w rzeczywistości mogłaby być jeszcze większa. I sam skazany nie miał specjalnych powodów do zamordowania pacjentów. Oni nic mu złego nie zrobili, nawet nie miał czegoś takiego, tak jak Wesoła Jane, że lubię tego pacjenta albo tego nie lubię, więc go zabiję. On po prostu zabijał z nudów, dla zabawy, a jego największą satysfakcją był fakt, że życie tych ludzi zależy wyłącznie od niego. A już za chwilę postaram się zastanowić się, co dzieje się w mózgu mordercy, na jakiej zasadzie on pracuje podczas popełniania zbrodni. Zostańcie z nami na synapsach.
Na synapsach. Główka pracuje.
Psychologowie twierdzą, że zabić człowieka może każdy z nas. I każdy z nas ma w sobie taki pierwiastek, który może popchnąć nas do zbrodni, o ile po prostu znajdziemy się w określonym czasie, w określonym miejscu i w określonej sytuacji, które po prostu zmuszą nas do popełnienia zbrodni. Natomiast całkowicie inną kategorią są seryjni mordercy. Seryjni mordercy działają z pobudek emocjonalnych. Oni po prostu odczuwają satysfakcję, mają takie poczucie władzy, osiągają spełnienie dopiero wtedy, kiedy ofiara jest martwa. I oczywiście seryjni mordercy też są ludźmi, tak jak my mają uczucia i sumienie, ale funkcjonują one troszkę inaczej niż u przeciętnego człowieka. Mają bardziej moc racjonalizacji swoich czynów, potrafią wmówić sobie, że ofiary winne są ich zbrodni, bądź mają zawsze znajdą wytłumaczenie, że pomogli człowiekowi zabijając go, tak jakby po prostu wyświadczyli mu przysługę, pożyczyli mu 10 zł na bułki. A jak nasz mózg pracuje podczas popełniania zbrodni? I generalnie w naszych mózgach znajdują się ośrodki moralności. One są zlokalizowane w płatach czołowych i naukowcy z Uniwersytetu Południowej Kalifornii badali mózgi morderców i okazało się, że seryjni mordercy mają średnio około 11% mniej szarych komórek niż mózg takiego przeciętnego człowieka. I to właśnie tam znajduje się ośrodek moralności i sumienia, czyli taki ośrodek, który w zasadzie mówi nam, co jest dobre, a co jest złe. Dodatkowo przebadano także zużycie glukozy przez komórki nerwowe w korze przedczołowej. I to właśnie w tej korze mamy także ośrodki kontrolowania emocji. W przypadku morderców było to zużycie glukozy mniejsze w porównaniu do osób, które nie popełniły zbrodni, natomiast w jednym przypadku poziom zużycia glukozy w przypadku mordercy był taki sam, jak w przypadku osób z grupy kontrolnej. I ten morderca został sklasyfikowany jako morderca seryjny. I co to może oznaczać? Uznano, że kluczem do rozwiązania zagadki jest specyfika dokonanej zbrodni. Generalnie im intensywniej pracuje dana komórka, tym będzie potrzebowała ona więcej energii, więc będzie zużywała więcej glukozy. Seryjny morderca podczas popełnienia zbrodni w zasadzie nie odczuwa żadnych emocji, tak jakby po prostu wykonywał rutynowe czynności, jak na przykład prowadzenie samochodu. Więc poziom glukozy będzie w normie, bo środek kontrolowania emocji pracuje na najwyższych obrotach. Natomiast w przypadku morderstw mniej zaplanowanych, takich bardziej impulsywnych, to te emocje nie będą już tak dobrze kontrolowane, ten ośrodek będzie pracował gorzej, więc będzie zużywał mniej glukozy i jest to potwierdzenie po prostu przedstawionych wyżej wcześniej badań. Jeżeli chodzi o kontrowersje z badaniami mózgów przestępców i czy faktycznie są one wiarygodne, opowiem wam już za chwilę. Słyszymy się na synapsach.
Akademickie Radio Luz. Włącz się na 916.fm.
Głośnym echem odbiła się w mediach sytuacja, kiedy to amerykański sąd wydał wyrok na podstawie skanów mózgu oskarżonego. I generalnie przeszłość mózgu bada się za pomocą elektroencefalogramu, za którego pomocą będziemy sprawdzać, czy mózg ukrywa jakąś informację. I pierwszy taki osąd, który wydano na podstawie skanów mózgu, wydano właśnie w Indiach w 2008 roku. Oskarżona o otrucie narzeczonego podłączona była do komputera za pomocą takich specjalnych elektrod, a prokurator zadawał jej pytania typu bardziej stwierdzenia, że kupiłam narzeczonemu słodycze. Następnie te słodycze wymieszałam z arszenikiem i badano falę mózgu. I właśnie w tym momencie, kiedy prokurator powiedział tamte zdania, to elektrody zarejestrowały falę P300. Jest to taka fala, która uaktywnia się, kiedy mózg wyszukuje zmagazynowane wspomnienia i w ten sposób ta fala zdradziła morderczynię, a sąd skazał ją na dożywocie. I na tej samej zasadzie dawane są wyroki w USA, ale myślę, że to badanie jest wielce kontrowersyjne, zwłaszcza, że zdarzają się przypadki błędnych osądów, a mózg jest na tyle niepoznaną strukturą, że trudno wydać dobry osąd, zwłaszcza w tak ekstremalnych sytuacjach, ale to jest moje zdanie. I z tą nutką kontrowersji jestem zmuszona was zostawić, ponieważ zbliża się koniec dzisiejszych synaps. Przy mikrofonie była Karolina Kowalska, a realizowały przecudowne i niezastąpione Paula Starościak i Magda Fugiel.